Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś sobotę, trzeci dzień marca, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu radia realizujące audycję Andrea Kunowa i Laurence. Po dzienniku nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, pióra Grzegorza Dobieckiego, kącik europejski przygotowany przez Piotra Błońskiego, kronikę paryski Weekend Agnieszki Kumor, magazyn muzyki poważnej Stefana Rygera oraz na zakończenie poradnik turystyczny Sylwii Gibbs. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Papież Benedykt XVI mianował nowego metropolitę warszawskiego. W Sankt Petersburgu odbyła się kilkutysięczna manifestacja antyputinowska. Policja duńska obawia się kolejnych zamieszek w Kopenhadze w związku z zamknięciem tam jednego z domów dla tzw. trudnej młodzieży. W Paryżu prezydent Chirac dokonał otwarcia 44. Międzynarodowego Salonu Rolniczego. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto pełne wydanie wiadomości naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Grzegorzem Dobieckim i Piotrem Błońskim. Ten ostatni mówi o szeroko komentowanym tu we Francji wydarzeniu mianowania nowego metropolity Warszawy, arcybiskupa Kazimierza Nycza.
Wiadomość o nominacji nowego arcybiskupa Warszawy spotkała się z bardzo dużym oddźwiękiem we francuskich mediach, które nieodmiennie przypominają, że arcybiskup Nycz zasiądzie na tronie przeznaczonym początkowo dla biskupa Wielgusa. Kazimierz Nycz urodził się w 1950 roku w Starej Wsi w diecezji bielsko-żywieckiej. Po ukończeniu seminarium doktoryzował się na Kulu, pracował w biurze katechezy Kurii Krakowskiej, a od 1981 roku w parafii w Skawinie pod Krakowem. W 1987 został wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, a w 1988 biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. W 2004 roku został biskupem diecezji koszelińsko-kołobrzeskiej. Ponadto jest on przewodniczącym Komisji Episkopatu do spraw edukacji katolickiej. Opowiadał się jako taki za notowaniem uczniów z religii lub etyki oraz członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. AFP podaje ponadto, że biskup Nycz dał się poznać jako świetny organizator, m.in. przy okazji papieskich pielgrzymek, i uważany jest za człowieka otwartego na świat i na nowoczesność. Opowiadał się też wielokrotnie przeciw mieszaniu się Kościoła do polityki. Wreszcie wszystkie źródła zaznaczają, że w czasach komunistycznych SB wielokrotnie próbowała go zwerbować, ale zawsze bezskutecznie. Ta nominacja pozwoliłaby zapewne zamknąć ostatecznie sprawę biskupa Wielgusa, gdyby nie dzisiejsze rewelacje dziennika Rzeczpospolita, który donosi, że jako biskup płocki ksiądz Wielgus krył przypadki molestowania seksualnego seminarzystów przez księży.
Pozostając jeszcze przez chwilę przy doniesieniach agencji zagranicznych o Polsce, dodajmy, że kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała na 16 marca wizytę nad Wisłą, gdzie spotka się w nadmorskim kurorcie Jurata z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Oboje rozmawiać będą m.in. o konstytucji europejskiej. Natomiast brat bliźniak prezydenta, premier Jarosław Kaczyński, podczas spotkania w Warszawie z premierem Litwy Gediminasem Kirkilasem podpisali dokument o budowie wspólnej polsko-litewsko-łotewsko-estońskiej nowej elektrowni atomowej na Litwie. Wilno będzie uczestniczyło w projekcie w 34%, a pozostałe kraje będą miały porówno po 22%. Przedsięwzięcie to ma kosztować według wstępnych szacunków od 2,5 do 4 miliardów euro. Projekt budowy uważany jest za krok do przodu wszystkich czterech państw w energetycznym uniezależnianiu się od Rosji.
Jutro Estończycy będą wybierać nowy parlament. Według analizy AFP rządząca koalicja centrowa ma wszelkie szanse, by utrzymać się przy władzy. Jej atutem są doskonałe wyniki estońskiej gospodarki. Po tych pierwszych wyborach parlamentarnych od czasu wejścia kraju do Unii Europejskiej nie należy się zatem spodziewać politycznego wstrząsu. Toni Sarc, cytowany przez AFP politolog z Uniwersytetu Tallińskiego, twierdzi, że jego rodacy nie mają żadnego powodu, by okazywać niezadowolenie z rządzących. Takiej luksusowej sytuacji, dodajmy na marginesie, mogliby pozazdrościć estońskim ministrom ich koledzy z niejednego kraju tzw. Nowej Unii, zresztą nie tylko z tego grona. Według Sarca fakt, że po raz pierwszy od odzyskania niepodległości przed 16 laty Estonia nie przeżywa żadnych poważnych konfliktów związanych z wyborami, dowodzi, że z okresu transformacji państwo wkroczyło w okres stabilizacji. W ubiegłym roku estoński wskaźnik wzrostu gospodarczego był imponujący, 11,5%. Według przedwyborczych sondaży główna siła koalicji, partia Centrum, może liczyć na 26% głosów, jej główny sojusznik, partia Reform, premiera Andrusa Ansipa, na 21%, co wobec zaledwie 11-procentowego poparcia dla opozycji powinno zapewnić rządzącej formacji komfortową większość również w nowym parlamencie.
Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg naszych wiadomości. Wśród okrzyków Rosja bez Putina odbyła się w Sankt Petersburgu manifestacja kilku tysięcy, jak podaje AFP, osób. Manifestacja skierowana przeciwko działaniom aktualnego prezydenta Rosji. Pochód przeciwników Putina nosił nazwę Marsz Niezgody i nie uzyskał on zgody od władz miasta, z którego, jak wiadomo, Putin pochodzi. Rosyjska milicja próbowała zatrzymać demonstrantów, pałując ich i aresztując kilkaset osób. Wśród organizatorów marszu można było zobaczyć byłego premiera Rosji Michaiła Kasjanowa i mistrza szachowego Gariego Kasparowa. Z okna na piątym piętrze wypadł i zabił się jeden z bardziej znanych dziennikarzy, wpływowego dziennika rosyjskiego Kommersant, Iwan Safronow. Oficjalne media kremlowskie, takie jak na przykład agencja RIA Nowosti, piszą, że było to samobójstwo. Natomiast redaktor naczelny Kommersanta, Andrii Wasyliew, oświadczył, że absolutnie nie wierzy w teorię o samobójstwie dziennikarza. Mówi Paryż RFI. Łączymy się teraz z naszą korespondentką na Białorusi, Joanną Niemczynowską.
Na Białorusi po raz kolejny zaostrzono przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem postępowania administracyjnego, za brak karty migracyjnej i niezarejestrowania swego pobytu na Białorusi w Urzędzie do Spraw Migracji może grozić nawet deportacja. Ponadto lokalne urzędy spraw wewnętrznych uzyskały prawo samodzielnego podejmowania decyzji o zakazie wjazdu deportowanym na teren kraju na czas do 10 lat. Obowiązek meldowania się w Urzędzie do Spraw Migracji pozostaje najważniejszym z przepisów dla cudzoziemców, a jest pozostałością kodeksu jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Bez meldunku cudzoziemiec może przebywać na Białorusi 3 doby. Jeżeli jego pobyt ma być dłuższy, to najpóźniej 4 dnia przed południem musi zarejestrować się w Urzędzie do Spraw Migracji, podając konkretny adres zamieszkania. Nie dotyczy to jednak osób meldujących się w hotelach oraz obywateli Rosji, którzy na podstawie umowy międzypaństwowej mogą przebywać na Białorusi bez meldunku do 30 dni. Natomiast formularz karty migracyjnej podczas przekroczenia granicy białoruskiej powinien wypełnić każdy obcokrajowiec. Trzeba zaznaczyć, iż znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego przewiduje aż 3-krotnie wyższe kary pieniężne dla cudzoziemców łamiących przepisy pobytu na terenie Białorusi. Zdaniem wysokich urzędników państwowych, którzy pragnęli pozostać anonimowi, wprowadzenie tego przepisu ma przyczynić się do uzupełnienia budżetu państwowego. Należy wspomnieć, iż Białoruś wciąż nie podpisała z Rosją umowy o zatrzymanych tu nielegalnych migrantach ze wschodu i dlatego ponosi wszystkie koszta ich utrzymania. Ponadto, idąc za nakazem prezydenta Aleksandra Łukaszenki, autorzy poprawek do kodeksu poprzez ich treść powinni byli udowodnić Rosji i państwom zachodnim, a przede wszystkim Polsce, iż Białoruś pozostanie państwem niepodległym i nie podda się presji żadnej ze stron. Znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego jest więc pokłosiem zadrażnień politycznych między Polską i Białorusią oraz urażonych ambicji Aleksandra Łukaszenki po niepowodzeniu w wojnie handlowej z Rosją. Zgrodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
W podparyskich salonach wystawowych przy Porte de Versailles prezydent Francji Jacques Chirac dokonał uroczystego otwarcia już 44. z kolei Międzynarodowego Salonu Rolniczego. Na tej największej fermie we Francji można obejrzeć ponad 3800 zwierząt. Salon potrwa do 11 marca, a jednym z jego głównych tematów oprócz hodowli są biopaliwa. Jest to już ostatni salon rolniczy, na który z takim upodobaniem udaje się co roku jako prezydent Jacques Chirac. Udadzą się tam również kandydaci w kwietniowo-majowym wyborach prezydenckich we Francji. W niedzielę kandydatka socjalistów Ségolène Royal, a w czwartek kandydat UMP Nicolas Sarkozy. Będą tam też i kandydat centrystów François Bayrou i kandydat skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen. Policja duńska obawia się kolejnych zamieszek w Kopenhadze wywołanych przez skrajnych lewicowców. Manifestacje grup młodzieży spowodowały aresztowanie co najmniej 300 osób. Policja przeprowadza regularne rewizje w wielu miejscach duńskiej stolicy, aby znaleźć dowody na uczestniczenie w nich i młodzieży z innych krajów, takich jak Niemcy czy Polska. Zamieszki wybuchły po tym, jak w dzielnicy Noerebro w Kopenhadze siłą ewakuowano dom marginesu społecznego młodzieży Ungdomshuset, propagującego ruch underground, i przekazano go w ręce jednego z ruchów duńskich chrześcijan-fundamentalistów. W Kosowie około 1000 manifestantów demonstrowało swe przywiązanie do niepodległości tej serbskiej jeszcze republiki, okazując sprzeciw wobec ONZ-owskich planów, które zdaniem albańskiej części mieszkańców Kosowa są niewystarczające i dają serbskiej ludności zamieszkującej w Kosowie zbyt duże uprawnienia. W wywiadzie dla BBC Muammar Kaddafi, przywódca libijskiej Dżamahirii, która obchodziła w piątek swe 30-lecie, poskarżył się, że Libia nie otrzymała żadnych rekompensat za zrzeczenie się realizacji programu jądrowego. Libijski przywódca wyraził też wątpliwość, aby na podobne niczym nie rekompensowane zrezygnowanie z programu badań atomowych zdecydowały się i Korea Północna, i Iran.
Doskonałą ilustracją prawideł polityki populistycznej jest emisja w Iranie nowego banknotu opiewającego na 50 tysięcy riali, czyli prawie 5 euro. Jest to w tym kraju najwyższy obecnie nominał. Na rewersie widnieje, jak na wszystkich irańskich banknotach, portret Ajatollaha Chomejniego. Natomiast na awersie umieszczono schemat atomu ze stosownym cytatem z Koranu. Jeśli w tej konstelacji istnieje nauka, perscy mężowie jej dosięgną. Jak wiadomo, Iranowi grożą sankcje ONZ z powodu jego programu nuklearnego zmierzającego do wyprodukowania broni nuklearnej. Władze przedstawiają ten program jako wyraz suwerenności państwowej. Równocześnie jednak populistyczna polityka ekonomiczna prezydenta Ahmadinejada prowadzi państwo do kryzysu. Oficjalnie inflacja wynosi od 10 do 13%, ale według niezależnych obserwatorów jest znacznie wyższa. Słowem, faktyczną wartość pieniądza zastępuje marzenie o potędze.
5 turystów francuskich, kilku europejskich oraz kilkunastu Etiopczyków zostało uprowadzonych w północno-wschodniej części Etiopii podczas wspinania się na jeden z tamtejszych wulkanów. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w ciągłym kontakcie z władzami etiopskimi. Irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w miejscowości Bakuba przeprowadzono karną ekspedycję przeciwko kryjącym się tam sunnitom z Al-Kaidy, odpowiedzialnym za porwanie w czwartek i późniejsze zamordowanie 14 irackich policjantów, których ciała znaleziono na ulicach miasta. Jeden z wysoko postawionych w hierarchii afgańskich talibów oświadczył w telewizji Al Jazeera, że talibowie wysyłają swe walczące oddziały do Iraku, aby popierały one tam sunnitów w walce z amerykańskim, jak to określił, najeźdźcą. W Waszyngtonie na głównego doradcę szefowej amerykańskiej dyplomacji Condoleezzy Rice mianowany został Elliot Cohen, jeden ze zdecydowanych zwolenników amerykańskiej interwencji w Iraku. Co najmniej 6 osób zginęło podczas eksplozji w magazynie amunicji w miejscowości Nowaki w środkowej części Słowacji. 17 zostało rannych. Przyczyny wybuchu bada specjalna komisja dochodzeniowa. Na miejsce tragedii przybył premier Słowacji Robert Fico. W nocy z soboty na niedzielę mamy kolejne całkowite zaćmienie księżyca. Zacznie się ono w Europie w sobotę przed 10 wieczór i potrwa do 4 rano w niedzielę. Będzie ono widoczne gołym okiem, jeśli oczywiście pozwolą na to warunki atmosferyczne. Adam Małysz zdobył Mistrzostwo Świata w skokach z małej skoczni w Sapporo. Jest to już jego 4 tytuł najlepszego skoczka na świecie. Srebro zdobył Szwajcar Ammann, a brąz Austriak Morgenstern. Niemieckojęzyczna gazeta szwajcarska Blick informuje, że bilety na mecze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które mają być rozegrywane w przyszłym roku w Szwajcarii i w Austrii, będą droższe niż bilety wstępu na ubiegłoroczne piłkarskie Mistrzostwa Świata w Niemczech. Najtańsze kosztować będą 70 franków szwajcarskich wobec 56 podczas ostatniego mundialu. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przegląd dzisiejszych gazet francuskich opracował Grzegorz Dobiecki.
Prasa dziś jak rzadko zgodna. Kolegia redakcyjne nie miały kłopotu z wyborem tematu na czołówkę. Wydarzeniem numer jeden jest otwarcie w Paryżu kolejnego salonu rolniczego, na który muszą odbyć obowiązkową pielgrzymkę wszyscy liczący się politycy, a kandydaci na prezydenta w szczególności. Wielką wystawę otworzył prezydent Jacques Chirac, dla którego odwiedziny salonów rolniczych odmierzały rytm kolejnych lat trwania w polityce. Takich odwiedzin było w sumie 35. Nie do wiary, Chirac ani razu nie opuścił paryskiego spotkania z francuskimi chłopami, co też zachowali oni w czułej pamięci. Ale teraz kończy się druga kadencja prezydenta, a wraz z nią 12 lat u władzy, co oznacza, że dla Chiraca jest to salon ostatni, przynajmniej jako dla szefa państwa. Lewicowa Libération pisze więc w tytule: żegnajcie cielaczki, krówki i świnki, i zamieszcza specjalnie dobrane cytaty. Prezydent, składając noworoczne życzenia w swym wieśniaczym bastionie w Corrèze, powiedział 6 stycznia, buntuje się, kiedy słyszę rozmaitych pięknoduchów przekonujących, że rolnictwo jest sektorem przestarzałym, skazanym na upadek. Obok wyimek z przemyśleń małżonki prezydenta, pani Bernadette. Świnia jest zwierzęciem najbardziej przypominającym człowieka. W chirurgii próbuje się dokonywać przeszczepów, korzystając z tkanek świń. Libération dorzuca na okrasę jeszcze jedną uwagę pierwszej damy Francji, zanotowaną, kiedy Bernadette Chirac trzymała na ręku malutkie prosie. Każdy ma czego chciał, boję się, że mnie obsiusia. Czego chciał od chłopów Chirac, a czego oni oczekiwali od niego, zastanawia się w komentarzu redakcyjnym Le Monde. Przypomina, że obecny prezydent był już przed ponad 30 laty ministrem rolnictwa, zapamiętanym przez francuską wieś jako jej dobroczyńca. Wieś długo wyrażała swą wdzięczność, stając murem za Chiraciem przy okazji wszelkich wyborów, aż się od niego odwróciła. Chirac, zdaniem chłopów, wziął bowiem niemiły im kurs na ekologię, a farmerów wziął w obronę inny polityk, Jean-Marie Le Pen. Wynikiem, czy ściślej potwierdzeniem tej zmiany chłopskiej orientacji w polityce było 22% głosów oddanych przez ten elektorat w poprzednich wyborach prezydenckich w 2002 roku, a także masowe odrzucenie projektu eurokonstytucji w referendum sprzed 2 lat. Dla Chiraca był to zawód, pewnie niemiłosny, ale na pewno emocjonalno-polityczny, no bo on chłopów bronił niezmiennie, w szczególności w instancjach Unii Europejskiej, które nieraz zamierzały obciąć subwencje dla francuskiego rolnictwa. Kto teraz upomni się o farmera? Pyta Le Monde. I odpowiada głosem lidera największego związku zawodowego producentów żywności, Jean-Michela Lemaitre'a, szefa FNSEA. Żaden z obecnych kandydatów do najwyższej godności Piątej Republiki nie wykazuje takiej determinacji w naszej sprawie, z jakiej także na forum międzynarodowym słynął prezydent Jacques Chirac. Jedno niemniej pozostaje pewne, elektorat wiejski nie zmieni raptem preferencji politycznych i nie pójdzie głosować na kandydatkę lewicy, panią Ségolène Royal. Katolicki dziennik La Croix, również zajmujący się dziś przede wszystkim rolnikami, pisze, że ich tradycyjne związki z prawicą są naturalne, jak miłość do ziemi, wynikają z historii i poszanowania dla wartości, które dawno zanikły w dżungli wielkiego miasta. W świecie kultury, i to w wymiarze międzynarodowym, Francję czeka wkrótce inne wydarzenie zapowiadane od dłuższego czasu w klimacie kontrowersji. Le Monde informuje, że minister kultury Renaud Donadier de Vabre podpisze w najbliższy wtorek umowę o, nazywając rzecz umownie, choć nie do końca, wyeksportowaniu do Abu Dhabi luksusowej francuskiej marki Louvre. Tak jest. W Emiracie powstanie filia najsłynniejszego muzeum świata i będzie eksponować dzieła użyczone przez paryską centralę. Według Le Monde Francja zarobi na tym przedsięwzięciu nawet 700 milionów euro. Według krytyków pomysłu straci jednak wizerunek mecenasa sztuki, a zyska łatkę handlarza. Minister Donadier de Vabre odpiera ten zarzut. W wywiadzie dla Le Monde mówi, cytuję... Nie jestem ministrem sztuk pięknych. Chciałbym rzucić pomysł Davos kulturalnego, czyli spotkań ludzi ze sfery polityki, wymiany gospodarczej i kultury. Nie po to, żeby iść w kierunku kulturalnego handlarstwa, tylko po to, by każdy uświadomił sobie znaczenie i rozmiary tego nadzwyczajnego kapitału, jakim jest kultura. Dzisiejsza prasa odnotowuje również zgodnie, że powiódł się triumfalny powrót po 34 latach nieobecności na francuskiej estradzie piosenkarza Michela Polnareffa. Wrócił z artystycznej, ale i podatkowej emigracji w Stanach Zjednoczonych, dał wczoraj pierwszy koncert w paryskiej Olimpii, sala przeżyła uniesienie i śpiewała refreny sztandarowych piosenek sprzed lat razem z artystą. Takich wieczorów w Olimpii będzie 10, następnie Polnareff ruszy w trasę po Francji, a potem... No właśnie, nie wiadomo, czy znowu się na kogoś nie obrazi i nie wróci do USA, ale posłuchać starych przebojów zawsze przyjemnie.
Du monde. Co nowego w Europie? Piotr Błoński.
Jak się wyplątać z dalekich konsekwencji kolonializmu i postkolonializmu? Unia Europejska negocjuje nowe umowy o partnerstwie ekonomicznym z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ale napotyka na nieoczekiwany opór. Na mocy porozumień z Lomy i Cotonou, odpowiednio z 1975 i 2001 roku, kraje te korzystają z hojnych ulg handlowych. 97% ich produktów eksportowanych do Unii zwolnionych jest całkowicie lub prawie całkowicie z cła. Ale ten przywilej jest ostro krytykowany przez inne kraje rozwijające się, które tego przywileju nie posiadają, jako sprzeczny z ustaleniami Światowej Organizacji Handlu. Organizacja przychyliła się do ich stanowiska i nakazała Unii opracowanie nowych reguł w terminie 7 lat. Termin ten mija już w przyszłym roku. Dodajmy, że równocześnie niektóre z tych przywilejów celnych tracą sens w miarę globalnej liberalizacji handlu międzynarodowego. Z punktu widzenia Unii w zasadzie chodzi o to, by utrzymać preferencje dla tych krajów albo nawet je rozszerzyć, ale przy równoczesnej zachęcie dla rozwoju ich gospodarek, co na dłuższą metę pozwoliłoby na pełne wzajemne otwarcie gospodarcze. Ta koncepcja spotyka się z oporem rządów tych krajów, a także licznych organizacji pozarządowych. Twierdzą one, że rynki tych krajów zostaną zalane przez subwencjonowane produkty europejskie, poczynając od żywności, ze szkodą dla miejscowej gospodarki. Kontrargument jest taki, że skoro te kraje nie zdołały wykorzystać istniejących przywilejów dla unowocześnienia swych gospodarek i znalazły się tym samym poza rynkiem, to trzeba je do tego stopniowo przymusić. Narzędziem tego przymusu byłoby porozumienie asymetryczne, przewidujące 10, a nawet 20-letnie okresy dostosowawcze i równolegle bezpośrednia pomoc finansowa. Mówi się o 2 miliardach euro rocznie. Pomoc na reformy administracji i rozwój przemysłu przetwórczego, bo większość tych krajów czerpie dochody z eksportu samych tylko surowców. Do podpisania porozumienia pozostaje 10 miesięcy. Jeśli do niego nie dojdzie, do krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku zastosuje się automatycznie przepisy odnoszące się do ogółu krajów rozwijających się. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się w Brukseli negocjacje dotyczące nowego porozumienia o pogłębionej współpracy z Ukrainą. Unię reprezentować będzie pani komisarz Benita Ferrero-Waldner, Ukrainę wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Wiesołowski. Pani komisarz, która z uznaniem mówiła o daleko idących postępach Ukrainy w kwestii reform demokratycznych i ekonomicznych, na pierwszym miejscu postawiła negocjacje o utworzeniu strefy wolnego handlu, która ma się jej zdaniem przyczynić do integracji ekonomicznej. Mówiła też o pogłębieniu współpracy politycznej na rzecz rozwoju demokracji, praw człowieka i państwa prawa. Zaznaczyła, że Ukraina jest dla Unii Europejskiej zasadniczym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i nowe porozumienie przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa dostaw, norm ochrony środowiska, a także do większej integracji rynków gazu i elektryczności. W komunikacie komisja zaznacza, że utworzenie strefy wolnego handlu z Ukrainą będzie realne po zakończeniu procesu przystępowania Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu. Komisja Europejska tym większe znaczenie przypisuje temu pogłębionemu partnerstwu z Ukrainą, że nigdy nie wspominała oficjalnie o możliwości przystąpienia Ukrainy do Unii. Chodziłoby więc o znalezienie formuły współpracy jak najbliższej, ale bez perspektywy adhezji. A propos Ukrainy, przebywająca z wizytą w Waszyngtonie Julia Tymoszenko oświadczyła, że jedynym sposobem na przezwyciężenie obecnych problemów ukraińskich, a do głównych zaliczyła niezależność polityczną i bezpieczeństwo energetyczne, są przedterminowe wybory. Temu właśnie ma służyć podpisana niedawno z Juszczenką umowa koalicyjna. Ale tym razem, zaznaczyła pani Tymoszenko, nie będziemy apelować do ulicy, lecz przejdziemy przez wszystkie procedury prawne.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
25 lutego rozpoczęły się w Paryżu pokazy mody Prêt-à-porter na jesień-zimę 2007-2008. Pokazy kończą się 4 marca. W najnowszych tendencjach królują look ultra krótki, linia dopasowana, miękkie tkaniny, złoto i srebro, trencze i paltociki. Sukienki nosimy z niskim stanem lub z podwyższoną talią. Co komu pasuje, grunt to indywidualność. Nie sposób omówić wszystkich 90 pokazów, w tym 8 prezentowanych poza głównym obiegiem. Wymieńmy więc tych z projektantów, których propozycje na jesień, zimę 2007-2008 wydały nam się najciekawsze. Pokazana w hotelu Westin kolekcja Balmain wpisuje się w plan modernizacji tego domu mody podjęty przed 3 laty. Z sukcesem. Nawet jeśli w jego szalenie krótkich ubiorach znaleźliśmy kilka długich sukien, Balmain odsłania nogi aż po biodra. Koszulki z rybiej łuski, całe w cekinach, krótkie szorty i rękawy, nogawki spodni rozszerzone od kolana, zdobione haftami to tendencje, które wskazuje Balmain. John Reeb również uległ namiętnej i powszechnej pasji postrzyżyn, ale dodał doń własną nutę. Paski i szeleczki. Pełnią one rolę użytkową, ale i zdobią. Reeb słynny jest ze swych składanych sukien, które po nieskomplikowanej transformacji przeistaczają się w eleganckie koszule nocne. Linia ubrań przypomina mundurki brytyjskich gimnazjalistek. Reeb promuje zarówno podwyższoną talię empire, jak i biodrówki. John Galliano nie byłby sobą, gdyby nie szedł pod prąd ogólnych trendów. Skoro wszyscy zdecydowali, że moda jest na mini, on postawił na linię do kolan, a nawet o zgrozo poniżej. Brytyjski projektant wraca tym samym do słynnej maksymy domu Diora, New Look. Bardzo kobiece kształty, podkreślone biodra, talia przepasana paskiem, żywe, mocne kolory zieleni i fuksji. Galliano widzi przyszłą jesień i zimę w kolorach wiosny. Jedną niespodziankę zgotował Christian Lacroix, który zdominował swoją kolekcję czernią. Modele jakby wprost z obrazów mistrzów hiszpańskich czy flamandzkich zdobiły bogate hafty, które stały się już wizytówką francuskiego projektanta w świecie. Krótkie płaszczyki, krótkie również sukienki z organzy flirtują z rękawkami z jedwabnej wstążki lub podobnymi wykończeniami mankietów długich rękawów. Lacroix daje do sukienek nabijane metalowymi guzami botki i szerokie paski. Niejakim ewenementem pokazu Lacroix był występ ekstremistki stowarzyszenia walczącego z futrami, która pokazała się na wybiegu, jak ją Pan Bóg stworzył. Odważna bojowniczka o prawa zwierząt do własnego futra nie zagrzała miejsca, gdyż nie czuli na jej wdzięki agenci ochrony i służba porządkowa pośpiesznie zakończyli ten nadprogramowy występ. Ach, czymże byłyby paryskie pokazy prêt-à-porter bez okoliczności skandali.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Nie zdarza się co dzień, że nagle po 50 latach wyłania się z otchłani zapomnienia wielki artysta. Zdarzyło się to przed kilkoma laty, gdy RCA wskrzesiła na 9 kompaktach całe dziedzictwo Williama Capella, tragicznie zmarłego geniusza fortepianu, o którym przez pół wieku wiedziała tylko garstka aficionados żywiących się okruchami pirackich nagrań. W przypadku Iwa Nata blackout nie był może aż tak zupełny. Wznawiano tu i tam część jego dorobku, ale tak niechlujnie, że trzeba było wielkiego samozaparcia, by dotrzeć do sedna jego sztuki przez zasieki technicznych ułomności. Artyści, których apogeum kariery przypadło na wczesne lata powojenne, wyjątkowo nie mieli zresztą szczęścia. Archaiczne, szybko obrotowe płyty z lat 20. i 30., mimo trzasków i zgrzytów, nieporównanie wierniej odtwarzały jądro dźwięku niż wietrzejące w okamgnieniu taśmy z lat 50., poddające go często nieodwracalnym odkształceniom. I tak można mówić o szczęściu, że w tak niewdzięcznych czasach firma Discophile Français zdecydowała się zapuszkować, zanim przedwcześnie przenieśli się na tamten świat, cały niemal dorobek dwojga spośród najbardziej ujmujących pianistów XX wieku, nieocenionej Marcel Meyer i właśnie Iwa Nata. Dzisiaj całe to dziedzictwo mamy wreszcie na wyciągnięcie ręki dzięki rocznicowej edycji kompletu nagrań Nata na 14 płytach wydanych przez EMI znacznie starszych staranniej niż poprzednio. I to wystarcza, by zachwycić się grą na zbyt długo zapoznanego artysty, którego sztukę krytyk diapazonu Alain Lompesch podsumowuje na zbyt może łatwym, lecz bezwzględnie trafnym słowem pełnia. Nat zmarł w 1956 roku, przeżywszy lat 66. Kariera pianistyczna wypełniła tylko część jego życia. Trawiły go wątpliwości, paraliżowała go straszliwa trema i w środku lat 30. po serii sukcesów i nagrań dla Columbii uciekł ku kompozycji i pedagogice, by dopiero po 17 latach wrócić na scenę i do studia, nagrywając tuż przed śmiercią imponującą serię arcydzieł, jak owe momenty muzyczne Schuberta, z których słuchaliśmy przed chwilą trzeciego, dzieła Schumana, Brahmsa czy Chopina i nade wszystko niezrównany komplet sonat Beethovena, zagranych od tak bez udziwnień, krwiście i po chłopsku, zgodnie z nutami i z instynktem. Trzeba całkowicie o sobie zapomnieć, by dzieło się przypomniało, wyrażał swe schizofreniczne credo Nat, wiecznie na kolanach przed muzyką królową jego życia. Jest zaiste w jego sztuce owa pełnia, o której pisał krytyk, lecz trzeba ją czymś wypełnić. Powiedzmy, że to gwałtowność i czułość, intuicja i pokora, nieśmiałość i buta, szept i grom, wrażliwość arystokraty i rustyczność gestu powierzonego chłopskiej ręce o nazbyt grubych palcach. Dość często, mimo wirtuozowsko-giętkiej techniki i bajecznego legato, trafiających o jeden klawisz za dużo, a czasem wręcz o dwa. Thank you. tym akurat fragmencie bramsowskich wariacji na temat Schendla zarejestrowanych przez Iwanata w 1955 roku nie ma w nadmiarze przypadkowo wciśniętych klawiszy. Pod względem nutek spadających pod fortepian Nat miał zresztą bezkonkurencyjnego rywala imieniem Alfred Cortot. Łączyło ich wiele, wzajemny podziw i wzajemna zazdrość, a nade wszystko miłość do wielkiej muzyki niemieckiej, do esencji romantyzmu, na którą Francja do tej pory była głucha. Znajduje to zresztą pośredni wyraz w technice. Cortot i Nat, a w ślad za nimi ich uczniowie, wskazali jako pierwsi wyjście z impasu francuskiej szkoły pianistycznej, wywodzącej się z XVII-wiecznych traktatów gry na klawesynie i upierającej się niemal do dzisiaj przy tym, że na fortepianie gra się wyłącznie palcami, młoteczkami wystukującymi wartko swoje perkusyjne credo i nijak nie powiązanymi z ramieniem, ciężarem, całokształtem ciała, a nawet i duszy. Nat jako pedagog i pianista miał w równie niskim poważaniu technikę jak Cortot. U obu przebić się trzeba przez gąszcz fałszywych nutek i mimowolnych klasterów, by dotrzeć do artysty. Nad Alfredem Cortot, artystą zapewne obiektywnie większym, poetą na miarę Baudelaire'a czy Verlaine'a, lecz człowiekiem słabym i nikczemnym, gotowym sprzedać się reżimowi Vichy za medal, uśmiech i efemeryczne poczucie swojej ważności, i w Nat miał tę zapewne przewagę, że nigdy na niczym naprawdę mu nie zależało poza muzyką. Może dlatego ukochał sobie Schumana, geniusza, którego kocha wielu pianistów, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Pewnie dlatego, że to brat schizofrenik, że jego sztuka balansuje wciąż na granicy geniuszu i szaleństwa. Wedle niektórych świadków, którym inni zaprzeczają, Nat miał ciężkiego chyzia na punkcie Schumana do tego stopnia, że swą żonę zwyk nazywać Klarą, siebie samego mianując Robertem. Inni twierdzą, że to mit, czy raczej forma żartu, aczkolwiek przykleiła się do Nata opinia specjalisty od Schumana. Reedycja jego nagrań na 14 kompaktach znacznie wzbogaca ten wizerunek, choć trudno nie przyznać, słuchając fantazji C-dur, karnawału, czy choćby fragmentowych scen dziecięcych z paryskiego recitalu w 1953 roku, jedynej bodaj perełki niewznowionej w rocznicowym komplecie Jemaj, że to w Schumanie właśnie Yves Nat znalazł sobie duchowego brata. Początek cyklu scen dziecięcych Schumana z paryskiego recitalu w 1953 roku, znaczącego triumfalny powrót Iwanata na estradę po 17 latach dyskrecji, nieśmiałych prób kompozytorskich i nade wszystko wspominanej przez wszystkich z łezką w oku pracy pedagogicznej w paryskim konserwatorium. Z tej poetycznej stajni wybiegły w świat co najmniej trzy dorodne Pegazy, lecz na skrzydłach samej sztuki daleko nie zalecisz. René Gianoli, Pierre Sancon czy Jean-Martin przejęli od Nata schumanowskiego bluesa, lecz prawie nikt już dzisiaj o nich nie pamięta. Choć Martin, ostatni z niedobitków, wiedzie wciąż dyskretną wielce karierę, głównie ucząc młodych, a poza tym grając z wielkim czuciem tyle Schumana, co Chopina lub zapomnianych jak on sam kompozytorów, na przykład w pięknej antologii mazurków od Chopina poprzez jego pomniejszych epigonów po Debussy'ego, Scriabina czy Szymanowskiego. Najpiękniejszy z Mazurków Szymanowskiego, Amol z opusu 50, grał sędziwy już dzisiaj Jean Martin. Jeden z owych znakomitych pedagogów i wrażliwych, lecz skromnych artystów, którzy czasem starają się coś światu pokazać, lecz których nagrań nigdzie, ale to nigdzie nie znajdziesz. Chyba że w paryskich antykwariatach czy komisach płytowych, jak świetny butik La Chaumière koło ogrodu luksemburskiego, gdzie wasz korespondent zawsze coś wyszpera. Albo, rzecz jasna, w internecie. To dla melomanów i kolekcjonerów jedyna dziś droga do zbawienia. Małe księgarnie płytowe niemal wszystkie padły, a w wielkich sieciach supermarketów, nawet kulturalnych jak francuski Fnac, rynek narzucił swe brutalne prawa. Płytowa nowość, jeśli nie okaże się chodliwa, ma tam szansę przeżyć w najlepszym razie parę miesięcy. Potem znika z półek, z horyzontu, z katalogów. Ale w sieci, gdy dobrze poszukać, w Amazonie, eBayu czy w CD Now, w ich lokalnych filiach, francuskich, japońskich czy islandzkich, w cybermarketach czy na strychu amatorów, nie ma takiej płyty, której nie dałoby się znaleźć. Czasem drogo, czasem za bezcen. Śledziłem przez letnie miesiące pasjonujący program Radia France Musique, poświęcony płytom nie do zdobycia, nierzadko legendarnym nagraniom, które wypadły z obiegu z bardzo różnych przyczyn. Często z głupoty lub zimnego cynizmu wielkich koncernów, czasami zaś z powodów mniej jeszcze zrozumiałych, jak na przykład tępy upór ich prawowitych właścicieli. Tego ostatniego, czysto subiektywnego przywileju lubi zwłaszcza nadużywać Christian Zimmermann, młodociany geniusz, który z czasem przerodził się niestety w notariusza. Tuż po triumfie na konkursie Chopinowskim Zimmermann nagrał serię płyt dla Deutsche Grammophon, m.in. dzieła Brahmsa czy walce Chopina, by po latach zakazać formalnie wszelkiej ich reedycji czy dystrybucji. Na France Musique, nie przejmując się zakazem, przypomniano garść jego ówczesnych dokonań. Werdykt jest brutalny. Zimmermann ma chyzia, skoro nie dopuszcza na rynek płyt nieporównanie lepszych od tego, co dzisiaj nam sprzedaje. Na przykład walców czystych jak łza, nie mających konkurencji, porównywalnych najwyżej z tym, co umiał z nich wycisnąć Lipatti i bliskich temu, jak Chopina czuł Kapel lub jak dziś go czuje Blechacz, choć temu ostatniemu brak jeszcze paru lat doświadczeń, paru miłosnych zawodów czy metafizycznych cierpień, by swej wrodzonej naturalności, zgoła oczywistości każdego muzycznego gestu nadać większą siłę perswazji, uwieść szersze audytorium, słowem zdobyć się na więcej seksapilu. Z tym, że wszak ostrożnie. Koncerny i media stawiają dziś wyłącznie na seksowny towar. Wciskają nam muzyczny kit z dużym biustem, zgrabnym udkiem lub tupetem bez granic, odsyłając zwykle z kwitkiem dawnych mistrzów lub talenty nazbyt skromnie kryształowe, by tańczyć pod publiczkę. Trafiłem przypadkiem na komplet nokturnów Chopina, którego nikt prawie nie zauważył. Zachwycano się w tym roku nagraniem Polliniego. Sam tu zachwalałem jego wyrzeźbione ostrym dłutem apodyktyczne poematy. Ale wspomniany komplet nagrany przed 4 laty dla firmy Cascavel przez Aldo Ciccoliniego, sędziwego mędrca na wpół buddyjskiego mnicha żyjącego z dala od świateł rampy, lekceważącego sobie wszelkie honory, wydał mi się od pierwszej chwili czystym głosem Chopina, księcia nie z tego świata, który wszystko z góry pojął i przetrawił, by przełożyć to na język podszytego melancholią spokoju. Gdyż geniusz tylko wie, że choćby przesłanie było smutne, nic nie może być inaczej. I że to wcale nie tragedia, lecz przeciwnie, rodzaj pocieszenia. 80-letni Aldo Ciccolini, Nocturne d'Esdur, opus 27 numer 2, czyli stan lewitacji, w którym zostawia państwa Stefan Higer. Do usłyszenia.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Pierwsze wyciągi mechaniczne powstały w Alpy d'Huez w latach 30. XX wieku. Nieprzypadkowo właśnie tam. We wsi Huez w 1911 roku nauczycielka Marie Müller po raz pierwszy we Francji użyła przyrządów podobnych do nart. Warto zwiedzić wystawę w Muzeum Regionu Dauphiné w Grenoble, na której zgromadzono ponad 1000 eksponatów oraz dokumentów ilustrujących historię narciarstwa od jego zarania po dzień dzisiejszy. Pierwsze francuskie stacje narciarskie Saint-Moritz, Saint-Gervais, Aix-les-Bains były wcześniej znane jako uzdrowiska. Miasteczko Chamonix słynęło na całym świecie jako mekka alpinizmu. W 1922 roku baronowa de Rothschild założyła nieopodal modną stację Megève. W 1936 w Alpy d'Huez powstała pierwsza szkoła narciarska. Ale stacje narciarskie zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu dopiero w latach 50., zwanych we Francji tłustymi. Obok szybkiego wzrostu gospodarczego i dobrobytu charakteryzował je rozkwit turystyki masowej. Na nietkniętych dotąd zboczach Alp budowano zgodnie z planem śniegu nowoczesne stacje narciarskie połączone siecią tras i wyciągów mechanicznych. Można tu jeździć godzinami, nie zdejmując nart. 700 kilometrów tras między Contamine, Saint-Gervais, Chamonix, Les Ouches, Megève. 650 kilometrów na francusko-szwajcarskim obszarze Wrót Słońca. 250 kilometrów między Flaine, Morillon, Sixt. 10 tysięcy hektarów przestrzeni imienia Killy wokół Tignes i Val d'Isère. 220 kilometrów wokół Alpy d'Huez. 200 kilometrów między Les Arcs i La Plagne. 250 wokół Serre Chevalier. I najbardziej znane na świecie trzy doliny, 600 kilometrów tras, 200 wyciągów mechanicznych. Za wyjątkiem Courchevel, zbudowanego tuż po wojnie, wszystkie stacje narciarskie trzech dolin powstały w latach 60. XX wieku. Najmłodsza Tania, najwyższa Val Thorens, 2200 metrów nad poziomem morza, Méribel i w samym sercu narciarskiego raju Menuhir, hipermarket nart, zdaniem przeciwników betonu w górach. Ale blokowisko Menuhir ma wiele zalet. Maksymalne nasłonecznienie, wyciągi przed domem, sklepy, bary i restauracje pod ogrzewanymi arkadami, rozsądne ceny, no i śnieg gwarantowany. Niezależnie od bliskości lodowców dostarcza go armada armatek śnieżnych. Na nagich stokach zaczynają być widoczne sosny i jodły zasadzone 15 lat temu, a miłośnicy marszu pieszo lub na rakietach mają do wyboru wiele szlaków, m.in. w dół w kierunku górskiej wsi Saint-Martin-de-Belleville, gdzie zwiedzić można śliczny kościół w stylu sabałckiego baroku Notre-Dame-de-la-Vie. Wśród nowych stacji narciarskich Avoriaz, niedaleko granicy szwajcarskiej, wyróżnia się oryginalnością stylu. Wieże podobne do iglic, piramid albo szyszek wyglądają tak, jak gdyby były częścią gór, a nie dziełem człowieka, paryskiego architekta Jacques Labro. Miał, jak wspomina, wolną rękę, mógł zagospodarować tak jak chciał pustą przestrzeń na wysokości 1800 metrów. Postanowił wykluczyć z niej samochody. Jak w Wenecji zostawia się je przed bramą miasta. W Avoriaz narty to nie tylko sport i rozrywka, ale także środek transportu.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.